Świetnie to będzie na pewno brzmiało, bo sam siebie zapowiedziałem na samym początku, gdzie potem ty prowadziłeś rozmowę ze mną. Wow. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 42. odcinku podcastu DevEnv. Ja mam na imię Adrian i razem z Bartkiem będziemy dzisiaj próbować nagrywać po raz pierwszy nasz podcast w formie zdalnej. Wszystko to przez panującą pandemię, czy ogłoszoną epidemię aktualnie. No i z tych powodów byliśmy zmuszeni po prostu zrobić to w sposób zdalny, nie widząc się po raz pierwszy podczas nagrywania podcastu. Będzie ciekawie. Warunki w domu stricte bojowe, godzina 21, dzieci poszły spać, więc teoretycznie będzie można rozmawiać bez dodatkowego efektu w tle. Oprócz nas zaprosiłem jeszcze gościa specjalnego i myślę, że to jest dobry moment, że można go po prostu, można mu oddać głos, żeby się z nami przywitał. Właśnie zostałeś przywitany, słuchaczu.
Jak tak dalej pójdzie, to zmienimy nazwę na DevEnv nocą, nie? Może zaczniemy jeszcze w innej formie nagrywać dłuższe rozmowy z piwem, z winem i innymi tam alkoholami. Natomiast, jak już wspomniałeś o tym temacie...
Przepraszam, Bartku, czy mógłbyś powtórzyć?
Nie słyszałeś?
Nie, nic nie słyszę.
Świnia. Dobra, to tak skacząc do tematu. Bo ty masz dużą wiedzę w zakresie 12 Factor App. Nawet w tym się bardzo specjalizujesz, prowadziłeś ten kurs, rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z mojego punktu widzenia, który niedawno dość wyszedł z mikroserwisów, różnych architektur typu Clean Code i tak dalej, dochodzę do wniosku, że to jest kolejna metodologia, która łączy pewne rzeczy, dlatego że znajduje w niej sporo rzeczy na przykład pochodzących z Solida, sporo rzeczy pochodzących z różnych dobrych praktyk i łączy je pod kątem bardzo specyficznego zastosowania i zastanawiam się, czy to jest metodologia, która jest związana tylko i wyłącznie właśnie z usługami typu software as a service, które bardzo silnie się łączą z mikroserwisami, czy można z niej coś wyciągnąć poza nią i właśnie tak jak powiedziałeś, chciałbym o tym podyskutować, bo szukam i zalet i wad. Ja troszeczkę sobie te rzeczy pozanotowałem, natomiast jestem bardzo ciekawy, jak to się praktycznie wdraża i jak to się ma na produkcji.
Jasne, to może najpierw wyjaśnię tą jedną rzecz, czy to jest dobre rozwiązanie tylko i wyłącznie dla rozwiązań, które będą dostarczone w sposób SaaS-owy. Powiem ci, od dłuższego czasu staram się, żeby te zasady, które są spisane, wdrażać w aplikacjach niekoniecznie takich, które nawet uruchamiamy w chmurze, tylko po prostu uruchamiamy na jakiejś tam maszynie wirtualnej. Z mojego punktu widzenia to jest tak naprawdę 12 jakichś takich dobrych praktyk, jak budować tą naszą aplikację od początku, jeżeli mamy taką możliwość, aby tak naprawdę utrzymać pewien poziom jakości tej aplikacji, możliwości uruchamiania i nie borykania się z problemami, z którymi tak naprawdę przez 10 lat miałem chyba non-stop problemy, bo u mnie działa na lokalnym środowisku, kogoś nie działa. Gdzieś tam na serwerze produkcyjnym, testowym w ogóle mamy zupełnie inną konfigurację. No i teraz szukamy igły w stogu siana, bo nie wiemy, co się tak naprawdę wykrzaczyło. Tak więc ja do tego podchodzę jako do takich spisanych praktyk, które warto zastosować, tworząc swoją aplikację.
Ale powiedziałeś, że to są rzeczy bardziej związane z chmurą, czy software as a service, a dużo mniej na przykład w kontekście tworzenia aplikacji, nie wiem, rozproszonych, dystrybuowanych właśnie czy na Dockerze, czy na innych takich magicznych, że tak powiem, narzędziach. Ale no, z tego co słyszę, to są doświadczenia twoje przeniesione z różnego rodzaju aplikacji, z różnego rodzaju wdrożeń, z różnego rodzaju projektowanych systemów, które nie są ściśle związane z chmurą, ani nie są ściśle związane właśnie z tym, o czym do tej pory mówiliśmy. Bo z tego, co pamiętam, to narzędzia, które projektowałeś wcześniej, no też w jakimś stopniu, czy też rozwiązania, rzutują na to, o czym teraz mówiłeś.
Tak, one w ogóle powstały na bazie doświadczeń z obsługi aplikacji, które były wdrażane w chmurze Heroku. Więc można powiedzieć, że to naturalnie wyewoluowało z takiego środowiska chmurowego. Tylko tak jak mówię, z mojej perspektywy ta chmura nie jest konieczna, żeby stosować 12 Factor App. Ona jest można powiedzieć, że stosując 12-factor app, łatwiej będzie nam korzystać z chmury, czy uruchamiać naszą aplikację w chmurze, ale to nie oznacza, że to jest jedno miejsce wdrożenia naszej aplikacji. To może być nasza infrastruktura, nasze data center i nasze podejście do tego, w jaki sposób tą infrastrukturę budować. Nawiązałeś do Dockera. Docker jest... Ja mam wrażenie, że mówiąc o tych 12 praktykach, to my tak naprawdę mówimy o aplikacjach, które dzięki temu bardzo łatwo też zdokeryzujemy. Jeżeli będziemy przestrzegali tych 12 zasad, a nawet może niekoniecznie 12, ale tam kilku, które bardzo mocno są związane z tym, w jaki sposób funkcjonuje środowisko skonteneryzowane, jak działają aplikacje, które są skonteneryzowane. Takim jednym z pierwszych przykładów z brzegu jest chociażby dostarczanie konfiguracji. Jak korzystamy z czegoś, co zarządza naszymi kontenerami, to bardzo często mamy ten model dostarczania konfiguracji za pomocą zmiennych środowiskowych. To jest też zapis w 12-factor app, żeby ta konfiguracja była oddzielona od aplikacji i żeby można było ją dostarczyć za pomocą właśnie tych zmiennych środowiskowych. I to jest też taki, powiedzmy, standard w momencie, kiedy uruchamiamy aplikację w kontenerze. Nie bindujemy tam jakiejś konfiguracji, jakichś plików w wolumenie, tylko raczej właśnie przekazujemy tą konfigurację zmiennymi. To jest taki pierwszy przykład z brzegu, który po prostu wziąłem i kojarzę. Ale jest więcej zasad, które bardzo fajnie wpisują się w ten też koncept właśnie konteneryzacji aplikacji.
Dobra, pozwól, że ci przerwę, bo troszeczkę zapoznałem się z tym wszystkim i mam wrażenie, że nie mówimy to o 12 zasadach tak per se, tylko bardziej o 12 aspektach, na które trzeba wziąć pod uwagę, projektując aplikację, wykorzystując pewne już gotowe rozwiązania, gotowe, nie wiem, wzorce czy cokolwiek innego, co zostało zaprojektowane, gdyż ta 12 praktycznie nie mówi ani słowa o tym, jak coś robić, tylko bardziej się zwraca uwagę na to, co powinno być konkretnym efektem, żeby po prostu, mówiąc brutalnie, nic nas nie kopnęło w dupę. I z tego, co też widziałem, to jest właśnie takie fajne stwierdzenie, że w tym dokumencie opublikowanym w Heroku, które pozostawia dużo do interpretacji, ale to nie jest, że musimy wybierać zawsze 12 aspektów, tylko że zwrócić na nie szczególną uwagę i wybrać z nich te, które faktycznie z naszego punktu widzenia są istotne, nie? Na tej zasadzie.
Tak, z czego tam jasno jest chyba napisane, że jeżeli zastosujesz się do tych 12 zaleceń, powiedzmy, to twoja aplikacja może być nazywana aplikacją spełniającą 12-factor app, nie? To jest jedna rzecz.
Nadal może nie działać, nadal może nie być w 100% rozwiązywać problemów klienta, ale będzie przynajmniej spełniała 12 tych 12-factor apps.
Ja myślę, Bartek, że przeskakujemy ten cykl rozwoju oprogramowania, jesteśmy na tym etapie, że faktycznie już coś dostarczamy i teraz martwimy się o rzeczy techniczne, które mogą nam usprawnić nasz development, dostarczanie i działanie tej aplikacji w środowisku produkcyjnym chociażby. Więc zakładam, działa.
Plusy i minusy. Powiedz mi niewątpliwie, jakie są plusy tego rozwiązania, które ty dostrzegasz na bazie swojego doświadczenia. Z tego, co ja z własnego doświadczenia zauważyłem, to po prostu to jest zaadresowanie dobrze zrobionych mikroserwisów, to jest istotne, odpowiadających na pewne usługi, bardzo dobrze wydzielone, o tym samym, co mówiliśmy w poprzednim podcaście, to niektóre z tych punktów po prostu w jawny sposób tego dotykają i pokazują człowieku, to zrób to i to, masz odhaczone, niezależnie od tego, że jak wcześniej wspomnieliśmy lub nie wspomnieliśmy, to ten dokument został wyprodukowany wiele, wiele lat wcześniej niż ktokolwiek wpisywał sobie do CV i mówił, jakie to modne są mikroserwisy.
Jeżeli miałbym nawiązać do tych plusów, to pomimo, że mówimy o jakichś takich 12 aspektach, to są one bardzo łatwo i szybko adaptowalne w aplikacji. Szczególnie na tym momencie, kiedy mamy możliwość tworzenia jakiegoś greenfieldu, nowego projektu, to tak naprawdę wzięcie jakiegoś języka, powiedzmy javascriptowego na backendzie, zamknięcie aplikacji w kontenerze i używanie repozytorium, już zaczynamy spełniać bardzo dużą część po prostu tych wszystkich założeń, które są opisane. Tak więc na pewno nie ma co tutaj doszukiwać się czegoś skomplikowanego, czegoś, co wymaga nie wiadomo ile developmentu, ile zmian. To są bardzo proste rzeczy, które my wykonujemy. Ja to czasami nazywam takim minimal development quality, czy minimal application development quality, czyli to jest taka minimalna checklista rzeczy, które jak będziesz starał się realizować, dostosowując tą implementację pod konkretne punkty, to twoja aplikacja stoi już na jakimś pewnym poziomie jakości, czyli nie wrzucasz czegoś, czego nie da się uruchomić, powiązanego z milionem jakichś dziwnych bibliotek, zależności systemowych, konfiguracji, którą trzeba zmieniać i przebudowywać aplikację, żeby w ogóle miała miejsce, żeby była dopiero uwzględniona, czy całego, powiedzmy, konfigurowania środowisk lokalnych, tego, co tam trzeba u siebie pozmieniać w hostach, czy jakie DLL-ki trzeba powrzucać w C Windows System 32 i tak dalej, nie? Więc to jest coś, co umożliwia ci wzięcie aplikacji, uruchomienie jej gdziekolwiek w bardzo łatwy sposób, z możliwością dostosowywania, powiedzmy, tej konfiguracji, tak bardzo górnolotnie. Oczywiście to nie jest wszystko, bo taki plus, który ja w tym widzę, to my od samego początku, od zaczęcia stosowania się tych reguł, nastawiamy się na to, że nasza aplikacja może obsłużyć więcej niż jednego użytkownika, obsłużyć więcej niż jeden request w ciągu sekundy, bo powiedzmy, mamy taki zapis związany z tym, w jaki sposób skalować naszą aplikację. I tam jest bardzo prosto opisane, że po prostu skalujemy aplikację poprzez wielokrotne uruchamianie procesu tej aplikacji. Czyli jeżeli chcemy obsłużyć więcej niż jednego użytkownika, a nasz proces obsługuje tylko jednego użytkownika, bo sobie z tym radzi, to jeżeli chcemy ich obsłużyć 100, to musimy ją uruchomić 100-krotnie. Taki głupi przykład, ale bardzo jasno obrazujący, w jaki sposób może to być realizowalne. Wiadomo, w naszym takim środowisku już finalnym zapewne aplikacja obsłuży więcej tych użytkowników, ale to pokazuje, w jaki sposób można radzić sobie z tą skalowalnością, nie? I wystarczy podpiąć coś przed tą aplikacją, jakieś reverse proxy, coś, co będzie tutaj kierowało tym troszkę load balancera, który będzie trochę kierował tym ruchem i odpowiednio wrzucał użytkownika w odpowiednią aplikację. No i tu się wiąże dalej kolejny krok, żeby ten użytkownik zawsze dostawał odpowiednią odpowiedź z aplikacji, to też musimy się trzymać pewnego stanu tej aplikacji, czyli nasza aplikacja musi być statelessowa. Czyli aplikacji, która nie trzyma stanu za użytkownika, tylko to użytkownik trzyma swój stan, czyli on wie, kim jest i wie, co musi przekazać do tej aplikacji, żeby był odpowiednio zidentyfikowany, żeby pewien proces, w którym na przykład teraz bierze udział, był mu zwrócony w sposób właściwy. No i znowu, i to wszystko tak naprawdę, tak jak wcześniej chyba powiedziałeś, że te zasady mocno wychodzą z siebie, jedna jest uzupełnieniem drugiej, a dokładając ją do kolejnej zasady, nagle nam wychodzi, że o kurde, to nie dość, że mamy fajną aplikację, którą łatwo uruchomić, łatwo można zmienić jej konfigurację, jeżeli nam padnie baza danych, możemy się szybko przepiąć na jakąś gotową replikę. Nie musimy budować aplikacji, puszczać całego procesu deploymentu, żeby wdrożyć zmianę konfiguracji, tylko zmienimy tą konfigurację ręcznie czy jakkolwiek inaczej. Poprzez to, że jeżeli przyjdzie nam zwiększony ruch, no to de facto nie musimy nic robić, tylko zrobimy sobie więcej replik naszego procesu aplikacyjnego.
Dla mnie to brzmi dokładnie tak samo jak po prostu zmiana troszeczkę procesu myślenia i procesu projektowania, bo jak mówisz, że w momencie projektowania usługi ty już musisz wiedzieć, jakie są jej limitations, czyli ograniczenia, w jaki sposób i kiedy włączać ten proces tak naprawdę, dlatego że współbieżność jest określona w języku angielskim, jeżeli dobrze tłumaczę, przez słowo proces. Proces ma swoje ograniczenia i ilość użytkowników, ilość, nie wiem, akcesów, requestów czy czegokolwiek w taki sposób jest realizowana. Czyli znowu mamy ten taki inteligentny sposób skalowania, albo robimy to w jakimś stopniu ręcznie, albo tak jak w przypadku rozwiązań chmurowych, które mamy dostępne w Azure czy w AWS-ie. Niestety w Google GCP nie znam, więc nie wypowiem się, ale pewnie też jest podobnie. Że może to być w jakimś stopniu automatyzowane za nas, dlatego że projektując już te rzeczy, jak wspomniałem, mamy na uwadze myślenie o ograniczeniach, myślenie o wymaganiach funkcjonalnych i niefunkcjonalnych i w taki sposób nakładamy to wszystko na projektowanie architektury. Czyli troszeczkę więcej od nas wymaga pewnie pracy, zanim zaczniemy cokolwiek realizować, zanim o tym wszystkim pomyślimy, bo jeżeli znowu popatrz to z drugiej strony, jeżeli mamy tylko jednego użytkownika obsługiwać i nasz proces, który kryje mikroserwis, obsługuje tego jednego użytkownika, to nie myślimy o żadnych rzeczach, o których dzisiaj mówiłeś, tylko po prostu realizujemy to w taki sposób i nie dorzucamy rzeczy, które nie będą wymagały, wiesz, od nas ani pracy, ani też nie są potrzebne.
No dokładnie. Jeżeli wiemy, że nasz system będzie obsługiwany maksymalnie przez 15 osób jednocześnie, bo jest to jakaś back-office'owa aplikacja, to część z tych zasad możemy, może nie chciałbym używać tego słowa zignorować, ale możemy w jakiś sposób pominąć, tak? Że niekoniecznie musimy spełniać je implementacyjnie. Nie? Czyli wracamy na początek, czyli mamy zestaw fajnych praktyk, które warto ze sobą stosować w wspólnie, bo w konkretnym przypadku na przykład takiej aplikacji, która jest mikroserwisem, częścią większego systemu, przynosi to konkretne korzyści. W przypadku monolitu, który też tworzymy, też wdrażamy, to nie jest nic złego. Czasem wystarczy nam właśnie pierwsza zasada, druga, trzecia, dwie ostatnie, czyli jakieś tam logi i nie wiem, skrypty administracyjne i lepiej i łatwiej będzie nam po prostu zarządzać czy utrzymywać tą aplikację.
Czyli tak troszeczkę reasumując, te 12 Factors App to są tak naprawdę pewne aspekty, z których kilka aplikuje się bardzo silnie, na przykład Codebase, no kurde, to jest dość fajna rzecz, warto o tym pomyśleć, żeby faktycznie było jedno źródło kodu i to jest dość dobra praktyka, zależności świetna rzecz, ale są pewne rzeczy, które jawnie mówią o tym, jeżeli produkujesz aplikację inną niż właśnie jak zostało powiedziane, stateless i serverless, to możesz mieć pewne problemy, bo te aspekty się nie aplikują, prawda?
No, dokładnie. Są rzeczy, których nie warto na przykład w takim przypadku stosować, bo powiedzmy, nie będziemy mieli z tego wymiernych korzyści. Może być tak, że się napracujemy faktycznie nad implementacją, która będzie spełniała daną zasadę, ale tak koniec końców nic nam to nie da. No, pierwszy przykład z brzegu, logi, które mają być na STD-aucie. Może w naszym przypadku po prostu lepiej, żeby te logi faktycznie były zapisywane gdzieś tam do tego pliku i tyle. Aplikacja sobie to obsłuży, bo wykorzystujemy bibliotekę, która ma wsparcie do zapisywania logów w pliku. Nie musimy tutaj się martwić tym, żeby w jakiś sposób potem przechwytywać z STD-auta logi, które się pojawiają i przekierowywać ten strumień gdzieś dalej, czy to znowu do pliku, czy jeszcze dalej do jakiejś kibany i tak dalej. Tylko nam w zupełności wystarczy, że mamy to w pliku, bo nasza aplikacja działa na jednym serwerze, będzie działać na jednym serwerze, bo obsługuje ją 15 użytkowników, nic więcej tutaj się nie zmieni. Więc no, czy jest sens? No wiesz, no to znowu, nie? To zależy, te takie nasze i to zależy od tego, co de facto nasza aplikacja realizuje.
Bo zauważyłem takie dwie rzeczy, od razu jak przeczytałem te 12 Factors App, zauważyłem, że konfiguracja i właśnie logi to są dwa aspekty, które, kurde, czekaj, coś mi tu po prostu nie pasuje. One są tak uproszczone do takiego stopnia, że jeżeli chciałbym zrobić coś, co faktycznie mi jest potrzebne, w niektórych, przynajmniej z doświadczenia, co było mi do tej pory potrzebne, to się muszę nieźle nakombinować, bo w jednym wypadku mamy znowu te zmienne środowiskowe, jak wszyscy wiedzą, to co się wpakuje do zmiennych środowiskowych? Plain text prawdopodobnie. I żeby zrobić cokolwiek innego, to znowu wiecie, serializacja, deserializacja, jakieś parsery, tego typu sprawy. A w przypadku logów, wyplucie na ten właśnie strumień zdarzeń, czy z STD-out, czy STDR, jak w przypadku Apache Sparka, to jest po prostu taka praktyka, która znowu, człowieku, musisz pomyśleć wcześniej, zanim cokolwiek zrobisz, bo my tu robimy simplifikację, czyli uproszczenie komunikacji z zewnętrznym, nie wiem, nie z strumieniem danych w postaci na przykład pliku, zanim w ogóle skorzystasz z tego aspektu. I te dwa aspekty są dla mnie po pierwsze jednymi ograniczającymi, a po drugie od razu jest takie pytanie, kurde, to może ja zrobię ten Factors App, bo te mi akurat nie pasują i te z miłą chęcią bym wymienił.
No i nikt ci tego nie zabrania. Możesz to tak naprawdę realizować. To są, wiesz, no, jak z każdymi regułami. Mamy solida, nie musimy wykorzystywać każdej zasady, która jest opisana w solidzie. Wystarczą nam dwie w danym przypadku. Tu jest identycznie. Wystarczą nam cztery na przykład zasady, które spełnią i dzięki temu moja aplikacja jest lepsza.
I super.
Natomiast nawiązując do takich moich zeszłości, z którymi ja miałem do czynienia, to na przykład jak odkryłem ten dokument, to one były takie bardzo oświecające, bo one pokazały mi, w jaki sposób mogę się przygotować ze swoją aplikacją do tego, żeby ona faktycznie w chmurze została uruchomiona. Pracowałem nad systemem, przed którym taki challenge został postawiony. Musimy się uruchomić w chmurze, musimy zacząć wykorzystywać tutaj te wszystkie najlepsze aspekty chmury. Wiesz, dostaliśmy taki bon na chmurę, no i kurde, szkoda nie przepalić 5000, nie? No i to w jakiś sposób mi pokazało, aha, czyli jeżeli będę realizował w naszej aplikacji takie i takie podejście, będę robił to i to w taki sposób, to dzięki temu faktycznie będę mógł uruchomić tą aplikację nie na serwerze wirtualnym, tylko w jakiejś usłudze Azure'owej, AWS-owej, że faktycznie da się to zrobić, nie? I dzięki temu będę miał korzyści w postaci tym, że nie muszę na przykład zarządzać infrastrukturą, bo się na tym nie znam, zarządza mi tym po prostu chmura.
Dobra, i teraz co jeszcze mi przychodzi do głowy? Taką trochę luką semantyczną, bym powiedział, w tym całym podejściu jest to, że nie zostały zaadresowane dwie rzeczy, z którymi ja zazwyczaj mam najwięcej problemów, bo nie są takie sztampowe w podejściu, czyli to jest bezpieczeństwo, czyli aspekt, wiesz, logowanie, współdzielenie tych wszystkich rzeczy i tych informacji, na przykład claimsów czy czegokolwiek innego na temat użytkownika, a drugie to jest właśnie baza danych, bo według tego podejścia to z tego, co rozumiem, to wiesz, wycofanie jakiejkolwiek rzeczy, czy wrzucenie nowych w kontekście release'ów nowych, reverty i tak dalej, powinno być proste i bezproblematyczne, prawda? Jakoś brakuje mi tych dwóch aspektów zaadresowanych, szczególnie, że one bardzo często się pojawiają w kontekście nawet, wiesz, statelessowych usług, które i tak jakąś informację muszą o tych użytkownikach, którzy jakieś akcje wykonują, pobrać.
W kwestii bezpieczeństwa to myślę, że na część rzeczy mogą ci odpowiadać dokumenty przygotowane w ramach organizacji OWASP. OWASP Top 10, czyli 10 tam najpopularniejszych błędów, które popełniamy związanych z bezpieczeństwem w naszej aplikacji, ale oprócz tego oni mają bardzo dużo różnych wytycznych, jak coś, jak do czegoś podchodzić.
Tak, jak najbardziej to znam, tylko po prostu brakuje mi tutaj jakby naniesienia, wiesz, takiego dodatkowego aspektu. Może on był zbyt trudny i się tu dlatego nie znalazł, ale tak wiesz, jakby po prostu widzę taką lukę.
Mhm. No i ten drugi aspekt, o którym wspomniałeś, bazodanowy. Dla mnie faktycznie może brakuje takiego wyjaśnienia związanego z migracjami bazodanowymi, o których bardzo często zapominamy lub nanosimy zmiany w sposób ręczny.
Mhm.
Migracja jest tak jakby, nie wiem, dla mnie tym uzupełnieniem do tych zasad, nie? Jeżeli skorzystasz z bazy danych, wersjonuj jej strukturę po prostu.
Chyba, że to jest baza NoSQL-owa, wtedy nie ma struktury, nie ma schemy, nie? Bo wtedy znowu zrobiliśmy pewne, jakby to powiedzieć, skrót myślowy, dlatego że schema w bazach danych jest zazwyczaj w bazach, w których schema jest, czyli na przykład bazy relacyjne i tak dalej, nie?
Ale masz na przykład zakładanie indeksów.
Jeżeli indeksy istnieją, to tak. Mnie troszeczkę bardziej boli, że nadal chyba statystyka mówi, że najwięcej baz danych, które używamy pod spodem, to są bazy relacyjne, które tak bardzo lubią migrację, że ich dane praktycznie mogą się stracić, jeżeli na przykład coś zrewertujemy, więc często robi się backupy, prawda? I to już powoduje, że ta cała automatyczna procedura release'u, revertu i tak dalej staje się no, czasami problematyczna.
No, najbardziej problematyczny to jest tu revert. Wiesz, piszemy skrypty revertowe, a tak naprawdę jakbyśmy zrobili reverta, to nie ma ani prawa zadziałać, nie? Bo,
tak.
Bo nasza migracja nie jest powiązana z wersją aplikacji, więc ciężko powiedzieć co, kiedy, gdzie i jak. Jak się cofnąć? Bo cofniemy migrację, no ale trzeba wdrożyć nową aplikację. Więc jak, znaczy starszą wersję, no ale jak wdrożymy starszą wersję, no to jak uruchomimy migrację, które były w nowszej wersji, nie? Więc robi nam się takie pomieszanie z poplątaniem. Musimy uruchomić migrację z nowej wersji, musimy je wycofać, tak jakby, do danej wersji, wiedzieć do której wersji.
No tak.
I następnie dopiero uruchomić naszą aplikację w odpowiedniej wersji, tej cofniętej, nie? Temat jest ciężki i myślę, że nawet chyba do tego można by było wystosować kolejnych 12 zasad, jak to robić dobrze. Jedna rzecz jest też taka mocno dyskusyjna w tym zapisie. Ja staram się cały czas jeszcze zrozumieć i za każdym razem, jak wracam do tego dokumentu, to myślę, czy na pewno dobrze to rozumiem, więc podzielę się po prostu takim swoim spostrzeżeniem. Mamy taki zapis, że aplikacja sama w sobie powinna implementować protokół komunikacyjny, za pomocą którego wystawia siebie na świat. No i takim najpopularniejszym protokołem, który wykorzystujemy, jest po prostu HTTP. W Node bardzo łatwo możemy to zrobić. Pisząc aplikację, wykorzystujemy moduł na przykład HTTP i to on faktycznie obsługuje całą tą warstwę protokołu aplikacyjnego, nagłówki odpowiednie i tak dalej, w jaki sposób użytkownik czy tam klient komunikuje się z naszą aplikacją. W przypadku na przykład takiego PHP aplikacja potrzebuje czegoś więcej, żeby faktycznie się wystawić, czyli musimy ją pobratać, nie wiem, z Apache'em, z Nginx'em, żeby faktycznie ten protokół HTTP dołożyć. I jeżeli dobrze to rozumie, to takie zestawienie jest złamaniem jednej z zasad właśnie 12-factor app. No i tak, że można to zastosować do każdego języka programowania, no to w takim razie jak to zastosować na przykład do takiego PHP? Chyba, że jest jakaś biblioteka, która to realizuje i mamy długo żyjące procesy w PHP, które sobie świetnie radzą z takimi rzeczami. Nie wiem, natomiast no, to pokazuje pewne ograniczenia nawet na poziomie języka, że niekoniecznie jesteśmy w stanie to zrealizować. I to bym zostawił jako taki otwarty temat do dyskusji. Może z naszymi słuchaczami, może ktoś implementował właśnie w PHP, tak, dokładnie w PHP te 12 zasad, jak, w jaki sposób to wygląda. Ja miałem do czynienia tylko i wyłącznie w tym stacku takim node'owym i praktycznie zawsze z Dockerem. I to jest w ogóle dla mnie taki trójkąt szczęścia, nie? Node.js, Docker i 12-factor app.
I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze sobotnie wywody, tak?
Tak, możemy. Możemy je zakończyć.
Temat jest bardzo ciekawy z mojego punktu widzenia. najprawdopodobniej w większości z tych rzeczy nie będę w stanie zastosować w aplikacji, które aktualnie tworzę, bo to są troszeczkę innego typu, ale bardzo mnie ciekawi, jakie jest zainteresowanie tematem wśród naszych słuchaczy. Czy temat 12 Factor Apps lub 12 Factors App lub nie wiem, 12 tych aspektów.
Aplikacji 12 czynników, aplikacji 12 aspektów.
Tak, jest, tłumaczenie na język polski zawsze powoduje u mnie, że organy się wracają. Ale na ile jesteście tym zaciekawieni i na ile ten temat chcielibyście poszerzyć, nie wiem, nawet w kontekście jakichś tworzenia filmików, które skupią się na poszczególnych aspektach, ich plusach i minusach i zastosowaniu.
I przykładu implementacji.
Tak, w PHP.
Na przykład.
Więc dziękuję ci, Adrianie, dzisiaj, że tym razem ja podziękuję. Dziękuję ci, Adrianie, że wytłumaczyłeś mi ten temat, że poszerzyłeś mi mój zakres, który był bardzo, bym powiedział, teoretyczny w tym całym zakresie rozumienia tego pojęcia, czy tych pojęcia, tych czynników. I miejmy nadzieję, że zaciekawiło to ciebie, słuchaczu, do dalszych poszukiwań i do sprawdzenia tego, jak to zastosować w implementacji. Więc dzięki za dzisiejszy odcinek jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.